Gościem Radia Lublin jest prezes grupy Enea, Mirosław Kowalik. Ja tylko przypomnę, że w skład grupy Enea wchodzi kopalnia w Bogdance. A okazją do naszego spotkania jest planowany dalszy rozwój otoczenia Bogdanki. Czemu sprzyjać ma jednotorowa linia kolejowa między Bogdanką a Łęczną? I jest to też przygrywka do przyszłej ewentualnie elektrowni w Starej Wsi. Ale od czego innego chciałem zacząć rozmowę z panem? Mianowicie od groźby blackoutu. 11 czerwca okazało się, że musimy kupować energię elektryczną. Zapotrzebowanie było bardzo wysokie, 23 gigawaty, ale to nie jest dużo. W styczniu mieliśmy 26 gigawatów zapotrzebowania.
Panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na pewno bezpieczeństwo energetyczne jest istotne i na wielu konferencjach jest powtarzane, że ta energia niedostarczona jest najbardziej kosztowna. Stąd kwestia zabezpieczenia dostaw i bezpieczeństwa tych dostaw energii dla klientów i dla przemysłu jest bardzo istotna. Zapotrzebowanie ponad 23 GW w sezonie letnim stanowi wyzwanie dla krajowej dyspozycji mocy i dla naszego operatora, no ale jak widać wywiązuje się z tego wyśmienicie, bilansując dostępne moce w sposób właściwy, że tego blackoutu nie ma i nie ma ryzyka z tego, co wiemy. Pozostaje inna kwestia, czy dysponujemy odpowiednią mocą stabilną w tym okresie do zabezpieczenia tego typu zapotrzebowania, bo w sezonie letnim sporo bloków przechodzi tak zwane remonty czy przeglądy, stąd część mocy nie jest dyspozycyjna dla polskiej sieci elektroenergetycznej. I stąd mogą występować tego typu sytuacje, że trzeba się posiłkować też innymi źródłami lub liniami transgranicznymi, przez które importujemy energię elektryczną. Ale na dzień dzisiejszy, ze względu na to, że na przykład w grupie Enea oddaliśmy blok koziński, który ma moc 1075 MW, ostatnio został oddany blok w Opolu przez PGE ponad 900 MW, stabilizujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Ogółem mamy do dyspozycji w tej chwili, ale pamiętam, ponad 44 gigawaty, czyli te 23, o których się tak głośno mówiło 11 czerwca, to jest nawet nie połowa. Czy w sytuacji, kiedy będzie rosło zapotrzebowanie, a nie wiem, stajemy się chyba bardziej podobni do niektórych krajów zachodnioeuropejskich, czy nawet na świecie, i więcej będzie nam potrzeba, uproszczając, prądu na obsługę chociażby klimatyzacji, klimatyzatorów, które przecież żrą niesamowicie. Czy jednak nie zajdzie w pewnym momencie taka ewentualność, że zanim na przykład skończą państwo inwestycje w rodzaju Ostrołęki C, to jednak ten bilans mocy nie będzie tak do końca korzystny?
No myślę, że polityka energetyczna kraju, która została niedawno ogłoszona, ona wychodzi naprzeciw temu, w jaki sposób mamy transformować naszą energetykę albo miks energetyczny w kierunku tych celów klimatycznych, które ustala Unia, co do zasady. Jeżeli mówimy o bilansie paliwowo-energetycznym, istotne jest, żebyśmy mieli źródeł stabilnych w systemie tyle, ile mamy zapotrzebowania na moc szczytową plus rezerwa. Stąd pan wymieniając, że mamy mocy zainstalowanej 46 czy 44 gigawatów, to z tego część jest zależna od warunków atmosferycznych, bo część jest związana z farmami wiatrowymi, część z fotowoltaiką, część z energetyką wodną, mamy elektrownie też szczytowo-pompowe, część jest związana z elektrociepłowniami, część z elektrowniami systemowymi. Ten miks stanowi o tym, w jaki sposób jesteśmy bezpieczni energetycznie. Ostatnie inwestycje zwiększają nasze bezpieczeństwo energetyczne, o czym powiedzieliśmy. Stąd też zamiar rządu, żeby tą stabilizację również zapewnić przez budowę elektrowni atomowej, która jest bezemisyjna co do zasady i daje szansę, bym powiedział, wyjścia naprzeciw rozwojowi gospodarczemu, bo zakładając, że będziemy się rozwijali w takim tempie wzrostu PKB, jak mieliśmy ostatnio, no to ten wzrost konsumpcji energii elektrycznej będzie następował, stąd potrzebne są inwestycje w nowe moce. Na razie moce energetyki odnawialnej są niestabilne, stąd musimy je równoważyć mocami stabilnymi typu elektrownie węglowe, elektrownie gazowe, głównie no i ta elektrownia atomowa, która jest bardzo potrzebna dla bezpieczeństwa energetycznego w średnio- i długoterminowym perspektywie.
Skoro pan wspomniał o węglu, Bogdanka zamierza w tym roku wydobyć 9 400 000 ton węgla, z czego 80% trafia do elektrowni węglowych będących własnością Enei. Czy jest potrzeba większej produkcji węgla? Czy jesteśmy w stanie go zagospodarować?
Kopalnia Bogdanka jest częścią grupy i optymalizujemy nasz łańcuch wartości właściwszy, tak jak pan powiedział, wykorzystujemy w 80% surowiec wydobywany w Bogdance na potrzeby własnych elektrowni. Chcemy dojść do poziomu około 75% ze względu na to, żeby dywersyfikować i bezpieczeństwo dostaw. Można pokusić się o pewne perspektywy zwiększenia tej produkcji, ale na dzień dzisiejszy wygląda na to, że Bogdanka przy tej infrastrukturze wydobywczej i technologicznej poziom 9,4 czy 5 miliona ton jest optymalny. Po to, żeby zwiększyć o 2-3 miliony ton wydobycie, potrzeba jest istotnych nakładów inwestycyjnych. Żeby je ponieść, musimy mieć przewidywalne otoczenie w zakresie odbioru tego surowca, zarówno w grupie, jak i na zewnątrz, bo o 2-3 miliony to już jest istotna ilość. A to jest w funkcji też pewnych prognoz ścieżek cenowych dla węgla i opłacalności. No i tutaj dochodzimy do momentu, kiedy trzeba się zastanowić, czy faktycznie w tym klimacie i celach klimatycznych, jakie Europa sobie stawia, czy to jest, bym powiedział, zasadne. Takie analizy wykonujemy na bieżąco i będziemy patrzeć, w jaki sposób optymalnie wykorzystywać potencjał Bogdanki, jaki jest. Po to, żeby tutaj przede wszystkim utrzymać miejsce pracy i optymalnie ekonomicznie wykorzystywać elektrownię i generować zyski po to, żeby te zyski inwestować, również dywersyfikując działalność.
Ale w tym kontekście pana uwaga o optymalnym wykorzystaniu tego potencjału, jaki ma w tej chwili Bogdanka, w tej chwili podkreślam, stawia znak zapytania przy kolejnych inwestycjach, planach rozpoczęcia eksploatacji kolejnych złóż w Ostrowie, budowy dwóch szybów, bo już o dwóch szybach się mówi, a nie o jednym. To są przecież potężne koszty.
Tak, ale te koszty spotykamy z popytem, tak? Musimy się bilansować na rynku i odpowiednio to projektować. Bez tego takie przedsięwzięcie i poniesienie takich kosztów stawia się pod znakiem zapytania. Stąd jeżeli mówimy o rozwoju Bogdanki, to mówimy też o rozwoju złoża Ostrów, ale to nie znaczy, że zwiększymy wydobycie do 11 czy 12 milionów ton, tylko po prostu optymalnie będziemy chcieli przechodzić w inwestycję, która da stabilizację, ale również odpowie na popyt zewnętrzny.
Czy sądzi pan, że za 10 lat w dalszym ciągu energetyka będzie stała węglem?
Myślę, że energetyka systemowa, chodzi o bloki systemowe, transformacja w energetyce trwa latami. Stąd zgodnie z przyjętym projektem polityki energetycznej państwa, jak również z Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu, który został przedstawiony Unii Europejskiej, będziemy do 2030 roku bazowali na podstawowym surowcu, jakim jest węgiel do produkcji energii elektrycznej. Jakkolwiek ten miks będzie się zmieniał na korzyść tych technologii bardziej przyjaznych środowisku, o których Europa bardzo mocno akcentuje i wprowadza. Mówimy o fotowoltaice, o farmach wiatrowych na lądzie, na morzu, mówimy o biogazowniach, mówimy o innych jeszcze typach energetyki rozproszonej, która mogłaby dać zmianę miksu i wypełnienie celów klimatycznych, jakie sobie stawiamy, my jako kraj i Europa.
I ostatnia kwestia, wspomniałem o tym przy okazji uwagi na temat nowej linii kolejowej, mianowicie kwestia elektrowni w Starej Wsi. Prześledziłem pańskie wypowiedzi z 2016, 17, 18 roku. W każdym przypadku wspominał pan o tym, że trwają prace nad feasibility study, czyli określenie, czy będzie po prostu inwestycja opłacalna, czyli elektrowni pracującej w nowych absolutnie technologiach, czyli zgazowania węgla.
Przetwarzanie węgla po to, żeby zapewnić rozwój w dłuższej perspektywie dla kopalni Bogdanka, jest istotna praca nad takimi technologiami jak zgazowanie węgla, które daje w efekcie produkcję gazu syntezowego, który spalany później w obiegu parowo-gazowym daje wyższą sprawność niż obecne technologie dostępne na rynku. Ten projekt jest projektem istotnym dla grupy, jakkolwiek stanowi duże wyzwanie ze względu na charakter tej technologii. Ta technologia nie jest powszechnie stosowana. Gaz syntezowy jest wykorzystywany w wielu obiektach na świecie, jakkolwiek należy się przyjrzeć właściwie ekonomii. I stąd my aktualizujemy to studium wykonalności pod kątem możliwości osiągnięcia norm środowiskowych, które zostały na koniec 2018 roku przez Unię podane. Mówimy o emisyjności CO2, chodzi o gazy cieplarniane. Tam jest limit 550 kg CO2 na megawattogodzinę wyprodukowanej energii. Chcemy być przyjaźni i w sposób właściwy wykorzystywać surowiec, który tutaj się pojawi. Gaz syntezowy jest również wykorzystywany w przemyśle chemicznym do produkcji metanolu czy wodoru. To też daje pewną perspektywę, czyli surowiec, którym jest zgromadzony w Zagłębiu Lubelskim, mogły być dalej wykorzystywane i byłaby szersza i dłuższa perspektywa funkcjonowania kopalni Bogdanka. I to jest naszym też celem, bo kopalnia jest częścią grupy ENA.
O datach nie chce pan nic mówić, nie chce pan deklarować.
Jesteśmy odpowiedzialnym inwestorem i w odpowiedzialny sposób będziemy informować rynek zgodnie z zasadami, jakie obowiązują na tym rynku.
Mirosław Kowalik, prezes grupy ENA, w skład której wchodzi też kopalnia Bogdanka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.